Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie rozpocznę, w zasadzie powracam do omawiania osobowości niedojrzałej, tym razem narcystycznej, jaka według piśmiennictwa jest coraz bardziej rozpowszechniona, także mówi się o epidemii narcyzmu, czemu szczególnie sprzyja świat wirtualny, jaki daje jednostkom narcystycznym pewnego rodzaju przyzwolenie na odzwierciedlenie swojego idealnego ja. To są określenia z piśmiennictwa, ale ja powracam do tego zaburzenia osobowości, niedorozwoju osobowego, szczególnie ponieważ ten rodzaj niedorozwoju jest kreowany przez brak wychowania według zasad chrześcijańskich, natomiast według różnych norm, między innymi takich, jak próbuje nam tutaj zaprezentować Światowa Organizacja Zdrowia, czy różnego rodzaju konwencje, w tym konwencja stambulska. Termin narcyzm pochodzi z mitologii greckiej. Narcyz zakochał się sam w sobie, zapominając o całym świecie, wpatrzony w zwierciadło wody, a gdy umarł na jego grobie, wyrósł kwiat nazwany narcyzem. Narcyz stał się współcześnie, tak jak powiedziałam, bardzo rozpowszechnionym zjawiskiem, szczególnie wśród dziennikarzy, w biznesie, także w polityce i jest wśród tak zwanych celebrytów dość dużo osób o tego rodzaju cechach. Osobowość narcystyczną charakteryzuje wiele różnych cech. Z jednej strony egoizm, jednak z drugiej poczucie pustki i bezsensu życia. Cechą osobowości narcystycznej jest także arogancja, poczucie wielkości, duże poczucie własnej wartości, nadmierna koncentracja na sobie, na swoim samopoczuciu, myślach, emocjach, także brak empatii, także trudności w konstruktywnym reagowaniu na krytykę, jakąkolwiek nawet krytykę. Osoba narcystyczna często fantazjuje o sukcesie, władzy, piękności. Osoby potrzebują być także otaczane wyjątkowymi ludźmi. Narcyz wymaga i pragnie podziwu, aby otoczenie spełniało jego różne oczekiwania. Narcyzm charakteryzuje się także wykorzystywaniem innych osób do swoich celów bez odczuwania poczucia winy. Osoby narcystyczne często wykazują zawiść albo boją się zawiści innych. Narcyz jest, jak widać, zaburzeniem polegającym na całkowitym skoncentrowaniu na własnym ja, co prowadzi do odrealnienia widzenia świata, a także utraty kontaktu z innymi ludźmi. Miłość do samego siebie uniemożliwia obdarzanie zainteresowaniem innych, nie wspominając o miłości. Przyczyny niedorozwoju osobowego, w tym również narcyzmu, są oczywiście zależne od klasyfikacji narcyzmu czy zaburzeń osobowości, ale najczęściej według piśmiennictwa do rozwoju osobowości narcystycznej przyczyniają się narcystyczni rodzice, skoncentrowani głównie na swojej osobie, traktujący dziecko jako spełniające ich wymagania. W dorosłym życiu narcyzm ma być ucieczką od zadań i celów, które osoba ma wypełnić i to prowadzi do idealizowania własnej osoby, także projektowaniu swoich wad i lęków na innych. Dorosły narcyz również cechuje go postawa roszczeniowa z dążeniem do zdobycia kontroli nad innymi ludźmi. Narcyz często ukrywa swoje prawdziwe uczucia, nie toleruje spontaniczności, uczuciowości u innych, traktując współczucie jako przejaw słabości, naiwności, a nawet głupoty. Narcyzm może także przejawiać się w różny sposób, począwszy od terroryzowania współpracowników czy rodziny, po patologiczne dbanie o swoją popularność, urodę, ciało, samouwielbieniem, jak już mówiłam, poczuciem wszechmocy, dominacją. Narcyzm bardzo często manipuluje także i nie przestrzegając zasad etycznych czy przykazań, stosuje różnego rodzaju sposoby manipulowania, wymusza poczucie winy, stosując szantaż, groźby, obmowę, pochlebstwa czy kłamstwa. Prawda w relacji z narcyzem jest trudna ze względu na to, że stosuje on różnego rodzaju mechanizmy obronne, szczególnie takie mechanizmy na średniej kategorii, powiedzmy sobie, zwłaszcza takie jak projekcja, czyli rzutowanie na drugą osobę całego zła i wszystkich złych cech, aby poczuć się lepiej. Wymieniana jest także pewna odmiana narcyzmu, określana narcyzmem destrukcyjnym, który może mieć jeszcze wymiary masochistyczny czy sadystyczny, co znaczy, że taka osoba z zaburzeniem narcystycznym bardziej kocha wtedy, kiedy cierpi, albo kiedy cierpienie zadaje innym ludziom. Także połączenie narcyzmu, szczególnie z agresją, może być bardzo niebezpieczne wtedy, kiedy osoba o cechach narcystycznych ma władzę, w ten sposób łatwo może to terroryzować otoczenie. Osoba o osobowości narcystycznej nie potrafi dostrzec, że potrzebuje pomocy, zwłaszcza wtedy, kiedy osiąga sukcesy, bo czasem je osiąga. Nie widzi problemów i mity o narcyzmie funkcjonują oczywiście w bardzo różnych formach. Badacze teraz widzą, że jest to osobowość bardzo zróżnicowana. Niemniej jednak są pewne teorie czy formy. Według Kopalińskiego postać narcyza kojarzona jest z miłością do samego siebie, egoizmem, niedojrzałością osobową, brakiem czułości. Definiowanie narcyzmu zależy także od punktu widzenia i na przykład narcyzm jest definiowany w sensie genetycznym jako normalna, choć bardzo wczesny etap rozwoju osobowego. W drugim rozumieniu dotyczy ujęcia klinicznego, gdzie traktowany jest jako jednostka chorobowa. Na poziomie kulturowym przejawia się jako utrata tak zwanych ludzkich wartości. Zwłaszcza wymieniane są takie jak dbanie o środowisko, jakość życia, rodzinę czy o bliźnich. Narcyz jednostkowy idzie w ślad za narcyzmem kulturowym i kultura, jak wiemy, jest kształtowana według obrazu własnej osoby, artysty, chociaż także ludzie są kształtowani przez tą kulturę i sama kultura może mieć charakter narcystyczny. Piśmiennicy badacze charakteryzują problem w ten sposób, pisząc, że jeśli miarą zysku staje się gromadzenie rzeczy materialnych, mężczyźni walczą z kobietami, pracownicy z pracodawcami, a także jednostka walczy ze społeczeństwem, gdzie bogactwo osiąga rangę wyższą niż mądrość lub rozgłos zyskuje większy podziw niż godność, kiedy sukces liczy się bardziej niż szacunek do siebie, kultura nadaje przesadne znaczenie obrazowi, stając się narcystyczna. Skłonność osób o osobowości narcystycznej do udowadniania światu swojej pozycji znajduje także wyraz w miłości do luksusu, do przepychu. W dobie internetu, kiedy komunikacja jest za pośrednictwem tychże mediów, łatwo wpływać na inne osoby i powodować również manipulacje na tej drodze. Podkreślany jest także silny związek narcyzmu z przywództwem, dlatego że osoby narcystyczne sami siebie postrzegają jako naturalni przywódcy i w rzeczywistości zostają różnego rodzaju dyrektorami, będąc także zmotywowani do walki o kierownicze stanowiska w różnych firmach, ponieważ dążą do dobrego samopoczucia. Współczesne zmiany w kulturze, jak już mówiłam, powodują, że taka strategia narcystyczna bywa skutecznie kształtowana i promowana, chociaż osoby narcystyczne mogą być uważane w pierwszym etapie poznania za nawet uwodzicielskie i bardzo takie przyjemne, to w rezultacie lekceważą, mają postawy roszczeniowe, są napastliwe i bezpośrednia agresja pojawia się wtedy, kiedy osoba narcystyczna wyczuwa zagrożenie dla swojego ego. Narcyzm bywa także określany jako zaburzenie z perspektywy psychologii osobowości. Określany został jako osobowość narcystyczna i za chwilę opowiem jeszcze o formach narcyzmu. Wyróżniane są dwie formy narcyzmu. Jeden określany jako narcyz wielkościowy, a drugi nazywany nadwrażliwym. Obie formy łączą narcystyczne cechy, takie jak już wspominałam, egocentryzm, poczucie wyjątkowych uprawnień, wielkościowe fantazje, brak empatii, ale także antagonistyczne. Stosunek do innych, chociaż między tymi dwoma istnieją także różnice, gdyż osoby z tak zwanym narcyzmem wielkościowym są ekstrawertywne, zwykle stabilne emocjonalnie w sytuacjach ekspozycji społecznej, wierzące w siebie, dominujące, odporne na jakieś stresy emocjonalne. Natomiast osoby z narcyzmem nadwrażliwym są introwertywne, neurotyczne, nieśmiałe, na ogół wrogie, bardzo źle znoszące krytykę, a także łatwo wycofujące się i mające niską samoocenę. Narcyz wielkościowy według badaczy oceniany jest jako bardziej korzystny dla danej jednostki i do pewnego stopnia ma sprzyjać adaptacji, współwystępując z wysokimi wskaźnikami funkcjonowania. Wymieniany jest subiektywny dobrostan, wysoka samoocena i brak objawów depresji. Osoby z wysokim poziomem narcyzmu wielkościowego mogą wydawać się, tak jak już mówiłam, atrakcyjne na początku znajomości, wywierając pierwsze korzystne wrażenie, chociaż koncentracja na sobie, potem zachowania narcyza powodują, że wraz z trwaniem znajomości widać wyraźnie narcystyczne cechy. Narcystyczne osoby rzadko nawiązują długotrwałe związki, gdyż osoba taka pragnie być podziwiana, wydaje się ekscytująca, lepsza. Te osoby wydają się lepsze niż związki z osobami nienarcystycznymi, jednak wraz z poznaniem oczywiście ukazują się te negatywne cechy. Zauważana jest nieuczciwość, kontrolowanie innych, brak zainteresowania dobrem rodziny czy bliskiej osoby. Badania pokazują, że wraz z wzrostem poziomu narcyzmu u pracowników, czyli współpracowników, jeśli ten narcyz jest, zwłaszcza występuje, ma kierownicze stanowisko, bardzo często występują, wzrastają takie zachowania jak mobbing, konflikty, agresja, różnego typu nieetyczne zachowania i działania. Narcystyczny pracownik angażuje się w działania autoprezentacyjne, autopromocyjne, także tworzy różnego rodzaju sojusze, żeby zdobyć przychylność przełożonego, jednocześnie ignorując negatywne informacje zwrotne, nie umiejąc uczyć się na błędach. Badania wykazały, że w przypadku narcystycznego pracownika wyniki jego pracy bywają lepsze, gdy wykonuje on prace publiczne, kiedy praca nie wymaga bliskich relacji z innymi. W tego rodzaju kulturze narcystycznej, a nawet tutaj można mówić o pewnym odmianie w nauce narcyzmu, mnie przynajmniej zadziwia taki podział na ten narcyzm, narcyzm wielkościowy, neurotyczny. Podkreślane są dobre cechy tego narcyzmu, w ogóle wymieniany jest nawet narcyzm normalny i dopiero później patologiczny. W tym wszystkim, mimo że mówi się nie są o działaniach profilaktycznych, dlatego że właśnie środowisko bardzo trudno akceptuje i żyje się z takim narcyzmem. Dlatego też ważne jest podkreślać, że przede wszystkim ta osobowość powstaje w przypadku złego wychowania, tak jak mówiłam, przez narcystycznych rodziców, przez rodziców, którzy nie przestrzegają norm i wartości etycznych. Oczywiście nie mówię tu, jak już wspomniałam, o takich normach, jakie nam obecnie funduje lewica, takie jak standardy WHO wychowania seksualnego, tak już powiedziałam, konwencja stambulska, czy inne dokumenty, w których na przykład zabicie człowieka jest prawem kobiety. I omawiając między innymi, dotyczy także tej mojej pozycji, którą mówi o zagrożeniach dla życia, zdrowia i rodziny, konsekwencją tego typu zachowania i są nie tylko seksualizacji, na przykład są nie tylko choroby, które omawiam tam w tych opracowaniach, zwłaszcza choroby weneryczne, ale również bardzo poważne zaburzenia osobowości, zwłaszcza osobowości narcystycznej i tegoże psychopatycznej, o których obecnie mówi się, że stają się już epidemią. To tyle. Ja jeszcze zapraszam na spotkanie chyba we wtorek w Łęczycy, w środę będę u Salezjanów na Wodnej, także w czwartek i możemy porozmawiać sobie również o tego rodzaju powikłaniach stosowanej obecnie strategii, która właściwie jest taką, która będzie sprzyjać już nie tylko epidemii, ale chyba pandemii tego niedorozwoju osobowego. Jakie są pytania, bardzo proszę. Szczęść Boże, słucham.
Szczęść Boże, Agata z diecezji płockiej. Pani doktor, ja mam tylko takie pytanie, bo kiedyś pani doktor mówiła, że będzie audycja odnośnie na temat oleju kokosowego. Mhm. To tylko właśnie o to chciałam poprosić, bo to jest tak nagłaśniane, że jego zdrowotność, a pani doktor mówiła, że zrobi na ten temat kiedyś audycję. Nie wiem, czy ona już była, czy będzie.
Znaczy o samym oleju kokosowym nie wiem. Ja mówiłam w ogóle o olejach, prawda, i kwasach tłuszczowych, które, ale jeśli jest taka prośba i potrzeba, to oczywiście powrócę do tematu. Wiele mówiłam na temat odżywiania w przyszłości.
Pani doktor powiedziała coś takiego, że ten olej jest bardzo reklamowany i pani doktor właśnie sprawdzi właśnie to pod kątem.
Teraz mam troszkę jestem zajęta w związku z tym, ale no zapiszę sobie i powrócę do tego tematu różnic między kokosowym a na przykład palmowym, bo on jest. Kokosowy w wydaje się jednak bardziej korzystny niż na przykład palmowy, który jest dodawany do różnego rodzaju, nie wiem, tych wszystkich czekolad, dlatego że on podczas może czterokrotnie zwiększyć swoją objętość, a zawiera wiele kwasów nasyconych, które nie są dobre. Natomiast co do kokosowego jest on znacznie lepiej, ale dobrze, w przyszłości postaram się na ten temat powiedzieć. Dziękuję bardzo. Słucham, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Agnieszka Zachodniopomorskie. Tak? Pani doktor, ja chciałam zapytać, jeśli chodzi o osoby właśnie takie narcystyczne, o których była mowa, czy według pani doktor ktoś taki, gdyby wszedł w związek małżeński, gdyby po ślubie różne takie rzeczy niepokojące wyszły i dopiero by się małżonka zorientowała, że coś tu jest bardzo nie tak. Czy taka osoba jest w stanie w ogóle w sposób ważny wejść w małżeństwo i w sposób taki odpowiedzialny i taki jak przysięga małżeńska, miłość, wierność, uczciwość małżeńska, czy taka osoba jest w stanie funkcjonować, czy to jest taki deficyt osobowości, który sprawia, że nieważne małżeństwo byłoby przy czymś takim. Ja dziękuję bardzo i przechodzę na odbyt, tak? Dzięki.
To znaczy, ja muszę powiedzieć, że tak aż głęboko nie odpowiem pani, z tego względu, że to zależy też od stopnia zaburzenia rozwoju osobowego. Narcyz jest uważany za taki pierwszy etap nie do rozwoju. Dopiero w następnym etapie jest osobowość psychopatyczna. Ja na ten temat będę mówiła w następnym programie, będę omawiała tą osobowość psychopatyczną i to jest dość ciekawe, bo akurat miałam taką dyskusję, czy w ogóle tego rodzaju osoby, osobowości psychopatycznej, które nie mają zapisanych w mózgu norm, które niektórzy psychiatrzy, psycholodzy piszą, że nawet trudno jest wyleczyć psychopatę z tego względu, że w późniejszym okresie już oni nie uczą się na zasadzie, ponieważ nie odczuwają lęku, to nie można stosować jako pewnego czynnika wychowawczego kary. W związku z tym są takie dyskusje na ten temat, czy moralnie można te osoby pociągać może do odpowiedzialności moralnej, natomiast na pewno prawnej, no bo jeżeli taki osobnik kogoś, prawda, zabije albo chociażby skrzywdzi właśnie przemocą jakąś seksualną, no to trzeba te osoby izolować. Trudno mi jest powiedzieć, wie pani, to zależy myślę od lekarzy i od stopnia tego zaburzenia, powiedziałabym tak krótko, a proszę posłuchać, może w przyszłym tygodniu będę więcej mówiła na temat tej osobowości i różnych teorii. Przypuszczam, że w niektórych przypadkach można by było mówić o tym, że ta osoba nie wie, co to znaczy miłość, co to znaczy wierność, aż tak. Natomiast to zależy od poziomu. Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, na wieki wieków.
Pani doktor, ja słuchając tej audycji stwierdziłam, że jedna osoba w rodzinie ma taką dolegliwość. I teraz chciałam się zapytać, czy można to, do jakiego lekarza się zwrócić, żeby to potwierdzić? Bo jest tak uciążliwe współżycie z nim w rodzinie, robienie czegokolwiek, załatwianie czegokolwiek, że szukamy jakiejś pomocy. Tylko nie wiem, do jakiego lekarza się zwrócić, który by, i jego nie można zmusić do jakiegoś leczenia, żeby to takie dolegliwość stwierdzić.
To znaczy, w pierwszym etapie myślę, psycholog odpowiedziałby na tego rodzaju, tylko też psycholog z pewnymi wartościami chrześcijańskimi, którzy czerpie z tych wartości, bo bywają psycholodzy, którzy są dalecy i na przykład uważają, że już nie chcę tutaj wymawiać, ale pewne etapy seksualne mogą być dostępne dla dzieci od 0 do 4. związku z tym, jeśli w pierwszym etapie na pewno psycholog, ale tutaj chciałabym i będę mówiła o tym w następnych programach, może akurat narcyzm jest mniej tak powstaje, ale może powstawać na skutek uszkodzenia mózgu, różnego rodzaju urazów i chorób osobowych psychopatycznych. W związku z tym w następnej kolejności dobrze by było zasięgnąć porady psychiatry. O ile narcyzm, tak jak piszą psychoterapeuci, daje się jeszcze może, no przynajmniej tą osobę w jakiś taki sposób ukierunkować, żeby ona nie była tak uciążliwa, o tyle jak mówiłam, zaburzenia psychopatyczne, niektórzy twierdzą, że są już, niektórzy twierdzą, że się nie leczą, chociaż ja z drugiej strony, jeśli się mówi o tym, że mózg jest bardzo plastyczny, to długotrwała terapia, oczywiście z dobrym terapeutą najlepiej byłoby właśnie ze stosowaniem zasad chrześcijańskich, może uda się jakoś te wartości, których on nie ma, wprowadzić. Mózg jest bardzo plastyczny i obecnie uważa się, że wszystko jest możliwe w związku z tym, ale leczenie takie jest bardzo trudne, bardzo wymagające cierpliwości i nakładu pracy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cieszę się, że pani poseł jest dzisiaj u nas i na żywo. Właśnie narcyzm, a pycha jest taka wada, grzech główny, pośród siedmiu grzechów głównych, pycha. Czy to nie jest, czy właśnie praca nad sobą nie pomogłaby, narcyzm to jakby coś takiego, z tym się człowiek rodzi, to aż mi się wierzyć w to nie chce, to pierwsze właśnie bo my pracujemy nad sobą, prawda? Mamy motywację religijną i przecież czy to jest coś, czy to się ma w genach, czy z tym to jest taka cecha wrodzona, czy...
To znaczy różne są teorie, proszę ojca. Niektórzy piszą, że genetyczny może być, ale jest to bardzo niski poziom rozwoju osobowego i większość tych badaczy mówi o tym, że narcystyczni rodzice wychowują narcystyczne dzieci, po prostu traktując te dzieci jako jakiś tam cel.
Prawda?
I nie bez miłości, tak, bez wprowadzenia zasad, jakichś uczenia, jakichś norm. I te wszystkie grzechy, wady, oczywiście nieunormowane.
Czyli problem też wychowania.
Wychowania,
czyli
tak.
Problem wychowania od małego.
Jak najbardziej.
Żeby żyć w prawdzie, czyli można powiedzieć, że przeciwne temu jest pokora.
No tak, prawda.
A pokora to jest cecha, po prostu tak nazwałbym to, cóż mam, czego bym nie otrzymał, prawda? Że jestem, to jest, że dziękuję Panu Bogu za to, że są zdolności, to dzięki Panu Bogu, a to nie moja jakaś zasługa, zdolności jakieś, także o to mi chodziło, czyli tu pokora, ćwiczenie pokory, życie w prawdzie, poznawanie siebie, tak jest. Dziękuję bardzo. Czy pani poseł ma jeszcze te książki, które
jeszcze rozdaje, mam u siebie w biurze, jeszcze troszkę mam, proszę ojca.
I jaki to tytuł?
Zagrożenia dla zdrowia, życia i rodziny. W dokumentach.
I one mają dwie płyty też,
tak,
prawda?
Dwie płyty, jedna z dwoma programami, ale które były w telewizji, Trwam, i druga.
W biurze są, prawda?
W moim biurze, tak. Można je fizycznie dostać na Piotrkowskiej 143 w Łodzi, ale też na stronie internetowej www.urszulakrupa.pl jest cała książka, można ją sobie nawet wydrukować ze strony internetowej.
Tak, i tam jest też między innymi też o tym gender i tak dalej.
To znaczy są proszę. Moich, to tam jest niewiele tych artykułów, natomiast są przepiękne artykuły księdza profesora Guza, pani profesor Dudzia, która mówi wspaniałe rzeczy, także innych autorów, którzy byli z nami na tych programach. Omawiana konwencja stambulska, urlop macierzyński.
No właśnie, ta konwencja stambulska no to właśnie. Jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo, bardzo wielkie. Ogromne. Na podstawie, jak będzie, jak ona w tym roku, jeżeli nie byłaby
odrzucona, wypowiedzona, tak,
To konwencję przyjęło PO, prawda?
No tak, ja przyjęta została w te czasów PO, tak ja muszę powiedzieć, że no ja się zgadzam oczywiście, bo teraz jest taka dyskusja na temat karania wszystkich, ale przede wszystkim to jest profilaktyka, profilaktyką byłaby przede wszystkim, znaczy chodzi o te nadużycia seksualne, profilaktyką byłoby właśnie wyeliminowanie konwencji stambulskiej, w której prawem człowieka jest aborcja, prawda, zabicie. I to się zaczyna
Ale i te sprawy genderowe.
I te genderowe wszystkie. LGBT oczywiście i inne, tak. które prowadzą do, no właśnie, do rozwoju osobowego. Przecież standardy WHO do niczego innego nie doprowadzą, tylko do zaburzeń rozwoju.
No, to pani jest niepoprawna politycznie teraz.
No, proszę ojca.
Według Unii.
Jak zwykle.
Ale życzę, żeby pani została tym posłem z trzeciego miejsca w Łodzi, nie? Widziałem wczoraj. Tak. Wszystkiego dobrego. Niech pan jest błogosławiony. Dziękujemy za każde dobro. Z Bogiem.